6,5 minuty po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Jako że poniedziałek jest, Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Z chwastami.
Tak, ja dzisiaj przyszłam z chwastami. Dlatego, bo wczoraj miałam taki zaszczyt uczestniczyć w naprawdę niesamowitym spacerze po prostu po przyrodzie. Żeśmy zajadali różne drzewa, modrzewie, właśnie wierzby.
A i tak na darzywce jak jelonek, że podchodziliście i haps tak. Zębami pędy?
No tak, no bo niektórzy oczywiście że sobie troszkę żartowali i faktycznie żeśmy, no bo czemu nie, ale można było nawet podejść i właśnie tak jak jelonek sobie pędy, oczywiście te młode pędy, nie korę, czy jakieś stare gałęzie, czy szyszki twarde, z tego coś innego na pewno można przyrządzić.
A co
zdrowego.
Najbardziej smakowało?
Najbardziej smakowała modrzew, a chyba najmniej smakowały te takie kwiatki brzozy, takie wiszące. Wszyscy pluli tym, także to chyba nikomu za bardzo nie smakowało. Chociaż no, jeżeli by komuś smakowało, to teoria jest taka, że ta osoba może potrzebuje tego, ten organizm tej osoby
to
potrzebuje.
To sok z brzozy nie wystarczy, trzeba zajadać pędy?
Wszystko co jest generalnie. Idziemy na spacer, jeżeli akurat jesteśmy wiosną na spacerze, to co jest wiosną, zbieramy młode pędy, młode kwiatuszki, to jeszcze można jeść na surowo, bo bardzo często są takie delikatne, że można je spokojnie pogryźć i są smaczne. No wiadomo, na przykład pokrzywa później już nie będzie taka smaczna, może nas poparzyć, więc to już robi się później na pary jakieś, czy nalewki, czy to się jest tysiąc różnych nazw. Tutaj z nami była zielarka Dorota, która oczywiście wszystko wiedziała. Ja tam nie chcę powtarzać, bo nie chcę się podrabiać pod nią. Ale zresztą chyba Dorota była w studiu wczoraj wieczorem, w wieczornych rozmowach nawet tutaj w Radiu Gdańsk. Opowiadała o tym wczorajszym spacerze. Ale właśnie chciałam powiedzieć Państwu, że ja oczywiście poszłam na ten spacer jako ogrodniczka, nie jako zielarka. Ogrodniczka z jakąś tam, powiedzmy, dobrą świadomością nazw, jakichś tam informacji o tych wszystkich roślinach, które nas otaczają, nie tylko w ogrodach. No i powiem Państwu, że przeżyłam szok, dlatego, bo ten spacer powinien był się chyba nazywać Pokochajmy chwasty, bo oczywiście wiadomo, że są zioła, takie jak tymianek, czy mięta, czy melisa.
Oregano jest bardzo popularne,
oczywiście.
Bo dobrze rośnie.
Ale kurczę, Felek, jak zaczęła Dorota pokazywać nam coś, co dla mnie jest totalną zmorą ogrodu, no to zaczęłam zupełnie na to inaczej patrzeć, bo już teraz jak odchwaszczam, jak wczoraj wieczorem sobie wyszłam na chwileczkę do ogrodu, bo kilka mniszków lekarskich trzeba było powykopywać, bo one teraz się bardzo, bardzo ładnie rozmnożyły i to trzeba wykopać je z korzeniem. To wiecie co, drodzy Państwo, ja wykopywałam te chwasty, usuwałam je, bo to trzeba jednak jakiś, może o tym też porozmawiamy za chwilkę, jakiś trzeba mieć umiar, że nie tylko mieć ogród totalnie czysty bez chwastów, zawsze trzeba dla chwastów też zostawić jakiś kawałek ogrodu, szczególnie, że one nam mogą dać tyle dobrego, te chwasty, które są po prostu dzikimi ziołami.
Mniszek to pychota, bo i syrop z mniszka, prawda, i
oczywiście,
można
że tak,
zjeść,
mniszek to tak, jeszcze,
jest
dosyć znany. Ale chodzi o to, że jak teraz już z tymi chwastami tam obcowałam, to nie wyrywałam ich jak to jakieś takie świństwa, tylko wyrywałam je z szacunkiem. Okay? Zupełnie inne podejście teraz do tego zielska, do tych ziół dzikich.
To nie jest utrapienie, to ma po prostu swój porządek w większym planie.
No i tutaj, panie Tomaszu, pan jest ze mną chyba w tym klubie wściekłości na takie jakieś dziwne napisy, że te zielska to wróg w twoim ogródku.
No ja przeczytałem to i zobaczyłem, że tam nawet babka została
zaklasyfikowana
jako wróg.
W gazecie zeszłego tygodnia taki dodatek o ogrodzie napisane jest, że babka zwyczajna i mniszek lekarski, czyli mlecz, co już jest błędem totalnym, bo mlecz i mniszek lekarski to są dwie zupełnie inne rośliny, dwa zupełnie różne gatunki. To wróg w twoim ogrodzie. Nie można tak na to patrzeć. To nie są wrogowie tak naprawdę. Dzięki tym roślinom, tym dzikim chwastom, które my usuwamy z jakichś rabat ozdobnych, no bo z wiadomych przyczyn nie chcemy mieć tam tych chwastów czy z warzywników, to jest oczywiste, że je usuwamy, ale musimy mieć świadomość, że dzięki tym roślinom prawdopodobnie dzisiaj jesteśmy na świecie, bo ludzkość prawdopodobnie by nie przetrwała tysięcy lat.
Nie było apteki, a była babka. Przecież
dokładnie.
Każde skaleczenie szybciej się zagoi niż nad wszystkim, co kupimy w aptece, gwarantuję.
Oczywiście i to jest tańsze i zdrowsze. I drodzy Państwo, naprawdę nie martwcie się takimi nagłówkami, że to zielsko to wróg w twoim ogródku. Oczywiście są różne zielska, na przykład terdestowce jakieś czy barszcz, które zostały przez ludzi już potem jakoś wyhodowane, pokrzyżowane, przyciągnięte z różnych powodów. No są też różne chwasty, które są z innych krajów, przyjechały do Polski i bardzo dobrze sobie tutaj rosną i niestety u nas nie ma jakichś szkodników naturalnych, które sobie te chwasty by podjadały. Ale no tutaj ja przyniosłam szłam sobie po prostu teraz od strony Manhattanu, w stronę Radia po ulicy Sienkiewicza, bo wiedziałam, że tam jest kilka ogródków i zerwałam. Na pewno się nie obrażą ci właściciele, że im trochę odchwaściłam ogródki, ale bluszczy kurdybanek na przykład, który jest tak denerwującym chwastem dla ogrodników. Później tutaj jest przytulia czepna. Nie wiem, może państwo, ona troszeczkę zwiędła, bo bym tutaj rzuciła nią w pana Tomasza i by się do pana Tomasza przyczepiła, bym miał taką ładną broszkę. To jest taka roślinka, która się...
przytulią rzucać niż mięsem.
To przytulia generalnie to jest ta roślinka, która jak wchodzimy do ogrodu w nasze rabaty i odchwaszczamy, to ona się nam czepia do naszych ciał również. Nawet troszkę można nas podrapać.
Potrzeba tutaj... przytulania się ma zgodnie z nazwą pewnie.
Tak, śliczną ma nazwę. Tak się śmiałam wczoraj, bo mówię taki chwaścior. A ma tak śliczną nazwę, a niektóre piękne byliny mają takie okropne nazwy po polsku. No i jeszcze ta nieszczęsna gwiazdnica, pani Tomaszu, tutaj ja nawet przyniosłam...
A chyba... to takie małe, śliczne kwiatki, Masiu Peńki,
ach,
cudowne.
Tak, ale jak to się rozrasta, jak to się, jak to też trochę sporo tego wyrwało.
To też zło jest, samo zło?
Tak, to też jest wróg, to wszystko jest wróg, według tych...
Ja kocham wrogów i nieprzyjaciół, zmiłujmy nieprzyjaciół.
Ale drodzy państwo, pamiętajmy, że ci wrogowie, tak, właśnie na przykład ta przytulia czepna ma w sobie bardzo dużo krzemionki, coś świetnie
włosy,
wpływa,
paznokcie.
Wpływa na, tak, na tkanki łączne. Potem ten nieszczęsny bluszczyk kurdybanek, który też w moich oczach bardzo urósł od czasu, od wczorajszego dnia, kiedy troszkę zrozumiałam, że jak naprawdę jest pożyteczny dla ludzi. Na przykład na astmę, na pary, na astmę, przy problemach z żołądkiem. No to takie rzeczy naprawdę podstawowe. No i ta gwiazdnica, która też zarasta u mnie pod żywopłotem, rośnie, ją cały czas wyrywam. Ona znowu bardzo, bardzo pomaga. Je okłady z jakichś naparów, czy z wywarów na reumatyzm, na zapalenie korzonków. Więc to są takie podstawowe choroby, które nas, prawda, męczą w XXI wieku, tak samo pewnie jak i w XV wieku męczyły naszych jakichś
pradziadów. Usuwamy lekarstwa, a potem idziemy napędzać kasy koncernom farmaceutycznym.
Dokładnie. Dokładnie. Także no jako dzieci jeszcze żeśmy wcinali, prawda, tak jak
tasznik. Boże, chlebki się na to mówiło.
Tak. Bardzo pyszne, żeśmy też wcinali gdzieś tam za domem, jakiś zakurzony, samochody przejechały, bo przecież ja mieszkałam we Wrzeszczu.
Piesek z czasem nóżkę tylną podniósł.
Dokładnie. I żeśmy to zajadali i jakoś żyliśmy, ale i to są takie chwasty, które my nazywamy jako ogrodnicy chwastami uciążliwymi. Oczywiście można też na to patrzeć, że to są zioła dzikie. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, ale również pesz jest niesamowicie zdrowy, jeżeli go wykorzystamy tam na pewne choroby. No pesz. Pesz, przecież to jest taki wróg ogrodnika.
Ja mam go w takich mieszankach ziołowych, które czasami kupowałem od takiej pani, która przyjeżdża z głębi Borów Tucholskich i sprzedaje zioła, sama je zbiera.
Super,
i
bo takie zioła są najlepsze.
Ojca Klimuszki je robi, ale to jest tak smaczne, to jest tak pyszne, tam jest wszystko. Tam jest oczywiście głuch, tam są poziomki w tym... pesz, tam są i skrzypy, wszystko jest.
Wszystko jest, tylko nie wysypać na podłogę, żeby do ogrodu się nie...
Nie,
nie, no żartuję, bo to się nie, w tym momencie to się już nie przedostanie, ale oczywiście pokrzywa, podagrycznik, mniszek, tak?
Podagrycznik. Mogę poczęstować bardzo wiele osób, ponieważ akurat to mam w nadmiarze. No. Podzielę się z głodnymi.
Ale muszę powiedzieć, że mnie trochę skręcało, jak wczoraj poszliśmy na pole podagryczniku i wszyscy... No jakie to jest podejście, prawda? Większość ludzi powie, o kurczę, najgorszy chwast, nie? Ale ludzie, którzy chcą się tym interesują i którzy w ogóle mają ochotę o tym porozmawiać, lubowali się tym wczoraj, tym podagrycznikiem.
Myślę,
całe wielkie pole.
Niż te sałaty, które niejednokrotnie kupiłem
pewnie,
z jakichś kombinatów ogrodniczo-technologicznych ze świata, prawda?
Oczywiście, że
nigdy
tak.
Z ziemi nie widziały te zioła.
Oczywiście, że tak. Właśnie też taka uwaga, która Dorota nam powtarzała raz po raz, żeby też zwracać uwagę, te zioła sprzedawane w sklepach naprawdę nie są takiej wartości, jak te zioła, które same zbierzemy. Też oczywiście mają wartość, ale już nie taką wspaniałą. Wybrać się, oczywiście trzeba troszkę tam niektóre korzonki można zbierać przy mokrej pogodzie, oczywiście kwiatki przy suchej pogodzie, żeby potem jak to będziemy suszyć, żeby to nie zachodziło pleśnią. Kwiatki zbierać zawsze, właśnie jakoś tak Dorota opowiadała, że tam powiedzmy po 15, ale przed 18, no to troszeczkę trzeba wiedzieć, co się robi, ale to się wychodzi raz na taki spacer, żeby zbierać jakąś tam konkretną roślinę i potem na cały rok mamy apteczkę. I naprawdę to nie są jakieś tam gdybania hipisowskie, tylko to jest naprawdę duży ratunek dla nas.
Ani groźny New Age.
Tak, to nic takiego, my nie jesteśmy nienormalni, my jesteśmy normalni.
603-06-06-06. Może państwo macie jakieś swoje ulubione, z przeproszeniem, chwasty, które służą wam do celów konsumpcyjnych bądź leczniczych. Jakiś przepis by się przydał na pewno, a my wracamy za chwilę do rozmowy. Pani Ola pisze, na moim trawniku wyrosło zielsko, które wygląda i smakuje jak rukola. Sama nie siałam, czyli że chwast, ale jaki pyszny, pani Olu. Rukola czyli rośnie w bardzo wielu miejscach, można ją spotkać i można
ona
śmiało
konsumować.
Ona się bardzo
łatwo rozsiewa, prawda? Także możliwe,
potem
że...
będzie miała takie piękne żółte kwiatki, ale to kwiatków nie jadłem.
Też pewnie można jeść, bo to wszystko jest rodzina przecież kapustna, tak?
glistnik, jaskółcze, ziele tych kwiatków nie jemy, ale na kurzajki kiedyś się stosowało to mleczko.
Ale to jest, to już teraz mówiliśmy przed chwileczką o tych dzikich ziołach. To jest jedno z najlepszych ziół, tak prawdę mówiąc. Jaskółcze, ziele. Bardzo, bardzo naprawdę właśnie na takie rzeczy. Teraz niby nie można tego, że tak powiem, do wewnątrz, ale też działa.
Bardzo dużo pytań, pani Katarzyno.
Ja wiem, pani Tomaszu, ja tutaj muszę się jeszcze wcisnąć, bo ja mam jeszcze pytania z zeszłego tygodnia. Ja obiecywałam, że odpowiem to chociaż tak super ekstra szybko. Na niektóre odpowiem. Takie szybkie pytania, na przykład. Czy rozcięcie korzenia kasztana jadalnego przyspieszy wypuszczanie listków? Generalnie rozcięcie jakiejkolwiek rośliny powoduje dla tej rośliny stres. Roślina pod stresem pewnie będzie chciała jak najszybciej się pod wpływem stresu, pewnie będzie chciała się jak najszybciej rozmnożyć, więc wypuści listki, wypuści kwiatki, nasionka, a potem może zachorować, może nawet w jakichś warunkach ekstremalnych nawet umrzeć. Także na pewno bym niczego nie kaleczyła. Poza tym jeszcze otwieramy, prawda, jak coś jakieś jest skaleczenie, to otwieramy drogę dla wszelkich patogenów, jakichś chorób, żeby weszły w tą roślinę i ją zakaziły. Nie wiem, dlaczego nie można po prostu poczekać, aż on sobie po prostu sam wypuści listki, ten kasztan jadalny. Szczególnie, że kasztan jadalny w Polsce i tak ma ciężko, jeżeli w ogóle rośnie, szczególnie u nas tutaj na północy, bo one jednak lubią troszkę cieplejsze klimaty, więc ciekawa jestem, o co chodzi z tym kasztanem.
Kilka kasztanowców tych właśnie z gatunków jadalnych. Kasztanów, tak. No to, co spada czasami, co można znaleźć, oczywiście nie o tej porze roku, no to nie jest to, co możemy nabyć, prawda?
Dokładnie.
I to nie są te, które Zuzanna lubi je tylko jesienią, a najlepsze są na placu Pigalle.
Tak, najlepsze są kupione i wsadzone do piekarnika i potem takie pyszne, gorące zjedzone. Potem takie pytanie szybciutkie, kolejne. Mam pytanie, kiedy powinna zacząć wschodzić rozplenica? Powiem Państwu, bo nie może Pan Adam się może doczekać, powiem Państwu, że ona wschodzi jak najpóźniej, dlatego, bo dopiero w kwietniu rozplenica się przycina, tak? Dopiero w kwietniu. Także to jest ostatnia trawa, tak powiem Państwu szczerze, bo to jest trawa ozdobna, penisetum. To jest ostatnia trawa do przycięcia. Mam nadzieję, że wszystkim Państwu one teraz wzejdą ładnie, zaczną wychodzić nowe pędy. Powiem szczerze, że ona jest dosyć wrażliwa na mróz, więc jeżeli Państwo ją stracicie, to przez tą taką zimę bezśnieżną, bo mieliśmy dosyć mocne chłody, zero śniegu i przez to może to właśnie ta rozplenica umrzeć, ale proszę jeszcze czekać, dlatego, bo ona dopiero wypuszcza pędy dosyć późno.
Mamy chwastożernych słuchaczy, co mnie bardzo cieszy, bo pani Małgorzata napisała: witam, nie będę oryginalna, zbieram, suszę i parzę skrzyp, pokrzywę i mniszka, ale ostatnio odkryłam, że kwiatki forsycji to wielkie bogactwo i jeszcze zdążyłam zerwać. Nie słyszałam o kwiatkach forsycji, ale pani Ilona pisze o kwiatkach. Córka na ekowarsztatach kulinarnych dowiedziała się m.in., że kwiatki forsycji to smaczne, bogate źródło rutyny.
Niesamowite.
A więc drżyjcie kwiatki, wiem, co dzisiaj będzie do sałatki.
Wszystko tak, dokładnie, wszystko to jest po coś, tak, na tej planecie. Nie po to, żebyśmy na to patrzyli i mówili, o, zobacz, jakie piękne, tylko po to, żeby to nam dawało życie, zdrowie. Wszyscy razem, jak będziemy żyć sobie spokojnie, podjadać siebie nawzajem, to będziemy zdrowi.
A te płatki różane też przecież
przysmak,
prawda, więc nie czekajmy, aż ta róża tak nam będzie skapywały z niej te płatki i spadały na ziemię.
Nie, to wtedy jest za późno, one muszą być raczej w pierwszych swoich takich stadiach rozwoju, że tak powiem, stadium rozwoju. Pytanie też jest o łączkę.
Dziką, prawdziwą,
dziką
polską
łączkę. To znaczy, tutaj jest pytanie o łąki kwiatowej raczej jednorocznej. Jak przygotować glebę, jak podłoże do wysiewu? Łączka, o tej mączce rogowej było tyle, że ja cały czas mam w głowie mączkę rogową. Łączka jednoroczna, no oczywiście będzie to, jak ona będzie wyglądała, to bardzo zależy od tego, jakie nasiona, jakich jednorocznych roślin na tą łączkę wybierzemy. Mogą być to nasiona roślin naprawdę dzikich, powiedzmy takie, które widzimy na polach, jak przejeżdżamy koło pól, które nie zostały opryskane jakąś chemią, na przykład jakieś habry, maczki polne, jakieś takie No, dużo jest tych, to w zależności, w którym miejscu w Polsce jesteśmy, dużo jest tych roślin. I to są takie bardziej dzikie rośliny, jednoroczne. I te rośliny, jeżeli będziemy dla nich przygotowywać ziemię, to starajmy się, żeby to podłoże było dosyć ubogie, bo one wcale nie wymagają jakichś super bogatego podłoża. Jeżeli chcemy na przykład zrobić sobie łączkę, która tak wygląda na dziko, ale niekoniecznie jest naprawdę dziką łączką, ale byśmy chcieli na niej posadzić kwiatki, które na przykład potem będziemy mogli używać do robienia bukietów, na przykład mosy, takie bardziej ozdobne kwiatki, no to wtedy niektóre będą wymagały troszkę na pewno polepszenia tej ziemi. Więc jeżeli wybierzemy sobie kawałeczek ziemi na tą łączkę jednoroczną, taką ozdobną, właśnie myśmy też tak w tym roku sobie obsiali dosyć dwie duże rabaty takimi nasionkami zmieszanymi, to wtedy po prostu to też tak przygotować podobnie jak potrawnik. Oczywiście ziemia musi być porządnie przekopana, zagęszczona, najlepiej tak po prostu się przejść nogami, przytupać tą ziemię, potem to wszystko wygrabić, porządnie wyrównać. W momencie jak przejdziemy butami i zagęścimy, to też będziemy widzieli, gdzie są takie jakieś większe wzniesienia, czy jakieś dolinki, żeby to było porządnie wyrównane. Potem, tak jak mówię, to wszystko wyrównać grabiami, przy okazji wygrabiając jakieś większe kawałki kamieni, czy gleby, czy jakieś kawałki patyczków, bo jednak będziemy przecież na to wysypywać nasionka, a nasionka muszą mieć taką ziemię dosyć drobną. Na takie coś rozsiewamy rzutowo nasiona. Później dobrze by było. My dodaliśmy, bo my będziemy mieli dosyć taką ozdobną, jednoroczną łączkę, dodaliśmy do swojego obornik, jak zawsze, taki z gospodarstwa przekompostowany, więc nasze roślinki będą miały troszkę bogatsze podłoże. W niektórych momentach to wtedy przechodzi po prostu więcej tej masy zielonej zamiast kwiatków. Niektóre jednak kwiatki wolą taką bardziej ubogą, takie właśnie, co rosną na dziko. Także w zależności od tego, jakie te kwiatki Państwo by chcieli, to tak po tą glebę przygotować, pod względem nawozu. Ale wszystkie i tak trzeba będzie przygotować na tyle, żeby tam było drobniutko, jak się drobniutka ta ziemia, jak się rozsypie nasionka, potem znowu to jeszcze delikatnie przegrabić z ziemią i z tym podłożem i potem bardzo delikatnie podlać. Ja u siebie wszystkie moje te rabaty, na których wysiałam tak prosto do gleby, rzutowo nasionka roślin, gdzie mam nadzieję, że latem będzie łączka taka właśnie jednoroczna, ja to wszystko jeszcze przykrywam, jeżeli się zbliża jakiś taki deszcz, na przykład ostatnio w sobotę wiedzieliśmy, że takie czarne chmury naszły, wiedzieliśmy, że będzie może albo lało, że może nawet mógł być grad. I wiecie Państwo, co się wtedy dzieje, jeżeli mocny deszcz pada i grad pada, to wszystko, nawet jak jeszcze nie ma siewek, tylko są same nasionka, to ziemia się bardzo mocno uklepuje i później te nasionka czasami mają problem z przebiciem się przez taką warstwę grubą. Także szczególnie, jeżeli ta ziemia jest taka dosyć miałka. Dlatego zawsze warto okryć przed jakimś takim mocniejszym deszczem czymś tą rabatę. No i potem oczywiście czekać, aż to będzie kiełkowało, ale uważać, bo siewki to są zawsze delikatne roślinki, a w kwietniu mogą być grady. Może padać grad.
Dwie informacje nieogrodowe, a drogowe. Pan Marek pisze: w Tczewie na ulicy Wojska Polskiego potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych, droga zablokowana. To ulica Wojska Polskiego w Tczewie. I druga informacja z Gdyni tym razem. Wypadek na ulicy Wielkopolskiej w Gdyni na wysokości ulicy Spokojnej, pisze pan Paweł. Gdynia, Wielkopolska na wysokości Spokojnej. Wypadek. 603-06-06-06. No, puchnie nam skrzynka od wspaniałych przepisów naszych słuchaczy, do których powrócimy, ale musimy zrobić krótką przerwę. Mamy mnóstwo pytań, ale może od ogórka. Pan Bolesław ma pytanie, dlaczego żółkną i zamierają zawiązki ogórka w tunelu?
No to może być, tak jak tutaj mówiliśmy przed chwileczką, dużo różnych powodów. Na przykład, no już oczywiście nie wspominam o tym, że może być za zimno, może być za mokro. Z jakiegoś powodu ta roślina nie pobiera tej wody i to po prostu robi się za mokro. Ale też na przykład może nie ma naturalnego zapylania przez owady. Nie wiem, jak pan tutaj sobie radzi właśnie z zapylaniem, ale jest jeszcze dosyć wcześnie w tunelu. No w tunelu to są zawsze problemy z zapylaniem, prawda, bo to tam w tunelu przeżyje. Czmiele przecież podobno są używane do zapylania roślin w tunelach, bo one przeżywają
już
nic innego.
Mało czmieli w tym roku widziałem.
No trochę, zawsze jest problem z pszczołami, z czmielami. Też czasami jest problem na przykład, bo jest... niektórzy ludzie mówią, że trzeba porządnie odchwaszczać dookoła tych roślin, tych młodych ogórków, dlatego, bo może być wciornastek. I to jest
wciornastek.
Wciornastek.
To do przekleństwa przytrafiło, wciórności.
Także może być dużo powodów, ale zastanawiam się nad tym zapylaniem. Czy może pan na to zwrócić uwagę, na to, czy bo wiadomo, że żółkno odpadają, kiedy nie są potrzebne. I tutaj mówiliśmy o tym niedawno, prawda? Mamy pana Tomasza z Tczewa, który uprawia papryczki.
Pan Tomasz pisze, myślę, że mamy finał, pisze pan Tomasz. 8 dużych egzemplarzy na 3 krzakach, reszta około 10 w weekend odpadło.
Odpadło.
Kibicowaliśmy tym papryczkom, ale...
Za cienko im kibicowaliśmy.
Ale może to, że odpadło, to nie znaczy, że nie mogą zostać skonsumowane.
No nie wiem, jakim, no może one są jeszcze po prostu bardzo niesmaczne, nie wiem, co tam, no a może, no nie wiem, może nawet można zrobić z nimi tak jak z pomidorami, może gdzieś położyć na czy to się mówi,
żeby doszły.
W szufladzie z majtkami, albo niektórzy kładą...
Na gazetach niektórzy
dokładnie, kładą. Albo na parapecie, na słońcu, nie wiem, bo one były jak piłeczki ping-pongowe, więc może były jeszcze wtedy za małe, jeszcze po prostu były naprawdę gorzkie, niesmaczne.
Ale test smaku, organoleptyczna metoda, myślę... Może szkoda tak, żeby 10 się zmarnowało, prawda? No dobrze, że 8 trwa na posterunku.
Trwa, no i jakieś z tych 8 tutaj chce do nas przyjść, panie Tomaszu, musimy...
Może zaprosimy pana Tomasza razem z jego okazami, żeby tutaj zademonstrował, zrobimy im zdjęcia, fotografujemy i opowie nam o swojej pasji pan Tomasz.
Tak, panie Tomaszu.
Jak będzie mógł.
Jeżeli pan nas słucha, to proszę
zareagować SMS-owo na to, czy jest taka możliwość wizyty w studiu Radia Gdańsk.
Ja się odwdzięczę, bo ja przyniosę jakieś swoje papryczki, które oczywiście są w zupełnie innym rozmiarze, bo one dopiero teraz są malutkimi sadzonkami, ale chętnie się też podzielę z panem Tomaszem. Niech uprawia i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Pani Justyna pisze, że najlepszy moment na zbieranie pączków sosnowych, rewelacyjna herbatka na kaszel, sprawdzona metoda. No sosna wiadomo, syrop pini, przecież to jest sosna.
Oczywiście, coś wspaniałego. I chyba też można w ogóle teraz też wcinać, jak ona już, no chyba już teraz można. Już teraz chyba są. Ja mieszkam w lesie sosnowym i nawet nie wiem, co mam w tym lesie.
Podagrycznik młody z twarożkiem, czosnkiem, szczypiorkiem i inne wariacje. Podagrycznik pokrzywa, babka z jajkiem na twardo, szczypior i inne wariacje smacznego, piszą nasi słuchacze. Gwiazdnica smaczna z dodatkiem jajek, cebuli i innych przypraw, na przykład majeranek szczypiorek daje. Zachęcam, pozdrawiam się pani Ela. Super dyskusja.
A jakie to zdrowe takie dodatki, prawda?
No
to jest niesamowite.
Herbatka ze świeżej mięty, pieprzowej i pokrzywy na śniadanie, to jest coś, a mieszanka ziołowa. A no to już odpisałem naszej słuchaczce, gdzie można się starać tę mieszankę nabyć. Ale wynika z tego, że to, co uchodzi za chwasty, ma bardzo wielu zagorzałych zwolenników konsumpcji.
Tak, bo teraz naprawdę tego dużo się pokazuje. Te wszystkie chwasty wychodzą i no aż tak szkoda je wyrywać i nic z tym nie robić, bo to chociaż tą różankę, którą chcemy po prostu pozostawić czystą, no to chociaż jak ją odchwaścimy, to zjedzmy te chwasty, a resztę, no ja zawsze mówię, drodzy państwo, zostawmy kawałek ogrodu zupełnie dziki. Naprawdę, bo nie możemy, nie mamy prawa zamieniać nasz kawałek działki, nasz kawałek ogrodu w pustynię. Nie mamy prawa tego trzymać. Trawki na wysokość 1 centymetra, żywopłociku.
Myślę, no, że to jest rodzaj czystek etnicznych, prawda? No bo wchodzimy na jakieś terytorium, w którym no rosną tak? sobie takie gatunki, a nie inne, a my im mówimy, z przepraszeniem, paszą won, bo teraz tu mi będzie rosło
no,
to przyjechało
to...
do mnie z Hondurasu.
A najgorsze jest to, że nie tylko robimy aukę tym roślinom i sobie też, tak szczerze mówiąc, bo my nie możemy skorzystać z tych darów, ale również nie tylko my korzystamy z tych roślin. My to sobie jeszcze możemy pójść do supermarketu
i zrobi?
Kupić. A pszczoła co ma zrobić? To jest większa jeszcze większa zbrodnia.
Jeszcze a propos, bo konsumpcja to moje hobby drugie. Młode listki krwawnika i pokrzywy posiekać, dodać rozdrobnione jajko na twardo, dodać orzeszki piniowe albo płatki migdałowe i łyżkę oliwy. Zrobiłam sobie przerwę na audycję, a po idę się zakopać, pisze pani Marysia z Małopolski, nasza stała słuchaczka także.
O kurczę, takie mikstury robi pani
tam na
Marysia.
Na południu to super. Macie już wiosnę w całej krasie.
Na pewno, nawet kurczę. Jak jest u nas do tyłu w porównaniu z Gdańskiem, z Sopotem, z Gdynią. Jestem po prostu tak w szoku, drodzy państwo, jak jeżeli mieszkacie w mieście, to już wasze wszystkie śliwy wiśniowe poprzekwitały, a moja jeszcze nie rozkwitła. A ja jestem tylko 60 kilometrów, prawda, w głąb lądu. Jestem w szoku, jak duża jednak różnica jest, jeżeli chodzi o klimat.
Mamy pytanie... I to myślę, że bardzo wiele osób zainteresuje, bo wydaje mi się, że to się pojawia nie tylko u pani Ewy. Na azaliach, na gałęziach pojawił się mech, w cudzysłowie, koloru brązowo-pomarańczowego. Widać gołym okiem, że roślinka cierpi. Jakiego preparatu użyć, żeby go usunąć?
Na pewno chemicznego. Przede wszystkim, bo to jest na pewno jakaś choroba grzybowa, jakiś wirus. Można by było przede wszystkim zebrać te... Może na dzień dobry trzeba by było pozrywać te wszystkie, usunąć te listki, które są chore.
A to gałęzie pisze,
Na gałęziach to jest, nie na listkach.
Na gałęziach.
Obciąć gałęzie, które są chore. Jeżeli coś jest na listkach, to pozbierać to również spod krzewów, dlatego, bo to trzeba usunąć, broń Boże, tego nie dawać oczywiście na kompostownik, tylko do śmietnika albo spalić ewentualnie, jeżeli takie rzeczy państwo robicie u siebie w ogrodzie. No i oczywiście no, na takie coś, takie no, ze względu, z punktu widzenia ekologicznego ogrodnika, to taka roślinka może być w stresie, ona może być chora dlatego, bo jest coś z nią nie tak. jeżeli to jest azalia, może ona nie ma wystarczająco kwaśnej ziemi, może jest jej źle dlatego, bo jest, ma za duże nasłonecznienie, bo azalie nie są roślinami, które lubią żyć w takim ostrym słońcu. Może jej ziemia jest za bardzo uboga, może nie ma wystarczająco picia wody, może dookoła rośnie dużo chwastów i ma za dużo rywalizacji o te wszystkie składniki pokarmowe z jakimiś tam trawami, czy z czymś tam, co rośnie zaraz blisko roślinki. Ja na pewno bym, no nie jestem osobą, która idzie do sklepu po chemię, więc na pewno bym spróbowała polepszyć jej byt, polepszyć jej standard życia w jakiś sposób. Może nawet, jeżeli trzeba ją wykopać i sprawdzić, co się dzieje z korzonkami. Jeżeli to wszystko nie da rady, jeżeli pani naprawdę będzie chciała tą azalię nadal u siebie mieć w ogrodzie, to musi pani iść do sklepu ogrodniczego i zapytać pani, która sprzedaje w tym sklepie, bo oni będą wiedzieli najlepiej, jaki mają u siebie towar, co teraz, bo te wszystkie chemie, to się zmienia z dnia na dzień, jakieś nowe wychodzą, lepsze podobno. Ja osobiście bym taką roślinę, która jednak nie powraca do zdrowia po tym, jak ja jej zrobię luksus, super życie, jak ona nie powraca do zdrowia, to ta roślina dla mnie jest, no to nie ma sensu takie rośliny uprawiać.
Pani Teresa z Kaszub pisze, że jej ulubionym chwastem jest skrzyp i dziurawiec i czerwona koniczyna, no i młode pędy w cukrze do herbatki, ale ma też pytanie i pytanie pojawia się w kilku innych SMS-ach dotyczące bukszpanów. Czy można je już przycinać, czy można je formować?
Drodzy Państwo, ja jestem wychowana na takim przekonaniu, że bukszpan przycina się w drugim, trzecim tygodniu czerwca.
Czerwca?
Tak, i wtedy jest najbezpieczniej. Teraz jest jeszcze bardzo wcześnie, dlatego, bo te nowe pędy bukszpanu, te nowe listki bukszpanu często są dosyć wrażliwe na mróz. I nawet na chłodne noce. Więc oczywiście, no, możemy, ja to robię około 20-23 czerwca, to ja mam to zapisane u mnie, no teraz już mam to zapisane w głowie, już sobie nie muszę tego zapisywać w jakimś notatniku, ale dla mnie to jest proste, ja za tym podążam, ja przycinam bukszpan 20 czerwca, przycinam lawendę 8 sierpnia, to są takie dwie daty, które ja zawsze pamiętam, dlatego, żeby one miały wystarczająco dużo czasu na wytwarzanie nowych pędów, zanim przyjdzie zima albo przymrozki. Więc jeżeli Państwo teraz przytniecie bukszpan, to te wszystkie nowe, takie zieloniutkie listeczki, które zaczną wychodzić, mogą wam zbrązowieć, jak będą przymrozki, prawda? No bo są przymrozki, teraz też, no nie wiem, czy w Gdańsku był przymrozek ostatniej nocy, ale wiem, że tutaj za Gdańskiem już na pewno były przymrozki, że był szron.
Czy nie spieszymy się z bukszpanem?
Ja bym się nie spieszyła z bukszpanem, on jest za delikatny.
A z jabłonią, czy można przesadzać jabłoń? No nie wiemy, jaka duża ta jabłoń.
No oczywiście, no tak musimy pomyśleć logicznie, czy ta jabłoń nie jest za stara, nie jest za duża. Jeżeli ona według Państwa nadaje się do przesadzenia, to oczywiście, że można przesadzić jabłoń, ale teraz nie jest dobry czas, dlatego, bo
kwitnąć będzie za
chwilę. No zaraz
przecież
będzie kwitła. No teraz całe życie w niej się teraz rozwija. Wszystkie soki krążą po całej roślinie. Soki teraz dochodzą do ostatniego pędu, prawda? Bo żeby te kwiatuszki i listki, które są na samym końcu każdej gałęzi, aby one się rozwinęły i rozkwitły, to przecież te wszystkie soki muszą do nich dotrzeć. To tak jak nasza krew. To wszystko teraz krąży. Więc oczywiście może pani teraz, czy pan to przesadzić, ale na pewno nie będzie to dla rośliny dobrze. Na pewno ją to jakoś tam do tyłu, prawda, przyhamuje jej wzrost i może na kilka lat nawet przyhamuje dobry, zdrowy wzrost. Poczekajmy do jesieni. Najlepiej przesadzać jabłonki pomiędzy październikiem a kwietniem.
A róże, bo to też pytanie od naszych słuchaczy.
Przesadzasz?
Muszę przesadzać teraz róże. Jak to zrobić z najmniejszą szkodą dla rośliny, pyta pani.
Róża nie będzie kwitła tak zaraz, dlatego, bo to nie jest jabłoń, więc one dopiero teraz zaczynają, no nie wiem jak u państwa w ogrodach, bo to się tak strasznie zmienia. Właśnie tak jak mówię, w Gdańsku jest inaczej, w Pucku jest inaczej, w Kościerzynie jest inaczej. Nie wiem w jakim stadium rozwoju jest państwa róża, ale i one są jeszcze nasze róże, tam będę w tym tygodniu u jednego klienta w Chmielnie, dopiero tak naprawdę będę przycinała. Więc myślę, że spokojnie może pani tą różę przesadzić. Tylko oczywiście teraz już o tej porze roku spróbować zachować jak najwięcej bryły tej ziemi dookoła korzenia, żeby to tak jak z najmniejszą szkodą przesadzić. Bo jeżeli państwo przesadzacie w różę w czasie, kiedy one są uśpione, kiedy śpią, kiedy już nie mają pędów zielonych, liści już nie kwitną, to można nawet się pokusić i przyciąć dosyć mocno i tak jak, no przecież róże się kupuje z odkrytym korzeniem, prawda? Także spokojnie można wtedy to przesadzać też od października do kwietnia, ale jeżeli teraz państwo potrzebujecie, to jak najbardziej możecie. Tylko proszę ją porządnie przyciąć, dlatego, bo ta ilość tego korzenia musi korespondować do ilości tego, że tak powiem, zielonego nad ziemią, tak? Jeżeli wykopiemy jakąś wielką różę, a zachowamy naprawdę niewiele tego korzenia, no to nie będzie tej proporcji i taki korzeń maleńki potem nie wykarmi takiej dużej róży. Także przy okazji porządnie ją przyciąć.
Z wiśnią problem. Duże pęknięcie w wiśni. Widać, że coś tam się dzieje po po zimie, może to być jakiś rak bakteryjny, leczyć jak to, czym, czy wyciąć, pyta nasz słuchacz.
To znaczy, jeżeli to jest na jakieś leczyć, to by trzeba było chemią, prawda? No to tak już mówiliśmy, mieliśmy te tematy, prawda, z tymi drzewkami owocowymi, czy to pryskać, czy nie pryskać, czy jest sens, czy nie jest sens. Nie wiem, gdzie to się stało, czy to jest, jeżeli to jest na jakieś gałęzi, to można jak najszybciej spróbować to wyciąć.
Z tego wynika, że pień pękł.
Na pniu.
Znaczy ja tak się domyślam, ale chociaż nie jest to napisane, zauważyłem dość duże pęknięcie w wiśni, tak pisze nasz słuchacz.
Ja myślę, że ja bym zostawiła to w spokoju i jeżeli to będzie wpływało w przyszłości faktycznie na zdrowie tego drzewa, jeżeli drzewo nie będzie zdrowo rosło, tak będzie pan widział, na oko, jeżeli nie będzie ona kwitła, nie będzie produkowała owoców, jeżeli będzie naprawdę chora, no to wtedy będzie musiał się pan zastanowić i wybrać pomiędzy chemią albo zamienieniem jej na inną wiśnię.
Obok posadzić niedużą wisienkę, żeby była na zapas. Jakby.
No nie wiem, to wtedy nie obok. Można gdzieś troszkę dalej, dlatego, bo jeżeli to jest jakaś choroba grzybowa, to się może przenieść, ale póki ta choroba faktycznie nic nie działa, to jedynym ekologicznym wyjściem jest po prostu to zostawić i zobaczyć, co się będzie działo, bo prawda jest taka, że przez wiele lat ta roślinka jeszcze będzie, może państwu dawać bardzo dużo, bardzo pysznych owoców, ale no ja bym się za chemię tak szybko nie łapała. Na pewno, jeżeli pan by poszedł do jakiejś szkółki, to na pewno by panu polecano pełno różnych maści, jakichś tam oprysków, ale nie jest to tak naprawdę konieczne.
No to w takim razie, bo nie wszyscy mają to szczęście, że posiadają ogrody, jak rozumiem. Pani Joanna pisze, jakie kwiaty czy zioła poleciłaby pani na balkon wschodni?
Na balkon wschodni, to jest balkon, na którym pewnie
słońca
słoneczko
mało.
Jest tylko tak powiedzmy tam do 12, tak? I potem już jest dosyć ciemno, więc...
Jak nie krócej.
Jeszcze krócej.
Może być. Ja tak po sobie widzę, że no, biorąc pod uwagę wschód, no to tak już o 9 to już jest po słoneczku tak naprawdę. 10 nawet.
Dobrze, to pani Joanno, jeżeli chodzi o rośliny jakieś ozdobne, jakieś kwiatuszki, to oczywiście kierujmy się tym, że niestety te takie bardziej obficie kwitnące, jakieś jednoroczne, powiedzmy pelargonie czy petunie, to one jednak potrzebują bardzo dużo słońca, bo to są wszystko rośliny, które przyjechały do nas czy z południowej Afryki, czy z jakiegoś tam obszaru
Śródziemnomorskiego,
dziękuję bardzo. Także one będą potrzebowały dużo słońca, ale jest dużo pięknych roślin i wieloletnich i jednorocznych, które w ogóle nie będą potrzebowały dużego słońca. Na przykład są różne begonie, które kwitną oczywiście i nie potrzebują tak dużo słońca. Niecierpki, jeżeli chodzi o rośliny oczywiście bluszcz, który zawsze można gdzieś tam, prawda, sobie do jakiejś kompozycji dołożyć. Jest trawa bardzo ładna, ozdobna, luzula, która nie potrzebuje pełnego słońca, ma śliczne, delikatne takie zdziebełka, gdzieś wyrasta do około, nie wiem, 60 centymetrów, ma bardzo ładne kwiatki. Z roślin wieloletnich no też jest bardzo dużo. To już trzeba się kierować takimi roślinkami, które tolerują zacienienie i półzacienienie. No bardzo dużo. Kokoryczka, jest serduszka, bodziszek korzeniasty. No ja bym tu mogła siedzieć, szczerze mówiąc, bardzo dużo wymieniać. To się trzeba kierować bylinami na miejsca półzacienione, zacienione. I bylinki bardzo fajnie na balkonach rosną, w skrzyniach, to się fajnie sprawdzają, z roku na rok powracają, więc nie musiałaby pani wtedy sobie zawracać głowy i każdego roku od nowa. Można zrobić tak na przykład, że jakby zrobić taki szkielet z bylinek, a do tego dosadzać co roku jakieś tam niecierpki albo begonie, jakieś bardziej ładnie kwitnące. Można to zrobić. Jeżeli chodzi o tylko tak jak tutaj zaznaczamy, na balkonie zawsze im większa donica, czy im większa skrzynia, tym więcej możliwości dla osoby, która uprawia tam jakieś rośliny. Także zawsze pamiętajmy o tym, że małe jakieś doniczeczki czy skrzyneczki, one są po prostu za małe. Nawet te takie plastikowe, co sprzedają. Warto sobie poświęcić trochę czasu i pieniążków i zbić albo samemu poprosić męża, samemu to zrobić, albo poprosić stolarza i normalnie zrobić to taką skrzynię, która nam idealnie wejdzie na ten balkon i żeby jak najwięcej miejsca zyskać. Jeżeli chodzi o zioła, to jest troszeczkę gorzej, dlatego, bo zioła właśnie w większości są, szczególnie te wieloletnie zioła, one są właśnie z tego miejsca, które pan przed chwileczką powiedział, śródziemnomorskiego.
No tak, czyli oregano jednak lubi słoneczko, tymianek.
No te wszystkie te rozmaryny, lawendy. Mięta jak najbardziej. Mięta, szczerze mówiąc, ona urośnie nawet w lodówce. w zamrażarce nawet. Także można spokojnie uderzyć w miętę. I teraz jest tyle różnych fajnych mięt, naprawdę tyle różnych odmian, gatunków. Można sobie tą miętą tam zasadzić i mięta, szczerze mówiąc, nawet jest wskazane, żeby uprawiać ją w donicy, na balkonie.
Żeby się nie rozpełzła.
Żeby się nie rozpełzła. Także no niestety, no mało jest tak naprawdę takich ziół, które lubią, no to z tych jednorocznych, to no... Takie rzeczy jak bazylia, bo to też kiedyś było pytanie, w zeszłym tygodniu była pani, mówi, że uwielbia bazylię, ale ma tylko balkon i na balkonie uprawia tą bazylię i bardzo dobrze, przepraszam, to był pan Piotr, nie żadna pani, tylko pan Piotr, można uprawiać tą bazylię, ale bazylia potrzebuje dużo ciepła i dużo słońca, bo to jest taka niestety roślina i warto uszczykiwać tylko od góry, nie całą roślinkę sobie brać do sałatki, czy tam do jakichś tam...
To się
tam,
będzie ładnie rozrastała.
Dokładnie, ona się będzie rozkrzewiała, bardzo łatwo można też pobierać z niej sadzonki. Ja teraz w Lubaniu sobie w sobotę kupiłam piękną bazylię purpurową, taką dosyć dużą już, za 5 zł i już widzę, że będę miała zaraz przynajmniej 6 bazylii z tego, przynajmniej. Także jak najbardziej można sobie, teraz jest też dobry czas na robienie sadzonek, o tym może w przyszłym tygodniu będziemy więcej mówić, ale no niestety bazylia to nie bardzo, ale można by było na przykład, jak będzie już ciepło, będzie dosyć gorąco, to takie miejsce wschodnie, troszkę nie za gorące, jest naprawdę fajnym miejscem na różne takie jakieś rośliny takie sałatowe, sałatopodobne, jakieś rukole, sałaty, musztardowce, więc może pani sobie na przykład tam zainstalować na tym swoim balkoniku jakąś skrzynię, do której mogłaby pani na przykład wysiać w lecie, gdzieś tak lipiec, sierpień, jakieś takie warzywa, zioła, dlatego, bo one latem się męczą w słońcu. Sałaty opadają, te liście potrzebują dużo podlewania, one nie lubią tak dużo słońca, więc myślę, że pani Joanna mogłaby spróbować na przykład uprawiać takie rzeczy właśnie jak rukola, sałata, musztardowce, szpinak, na tym swoim balkonie.
Jeśli jesteśmy przy balkonie, to mamy kolejne balkonowe pytanie. Jakie pnące z kwiatami, rozumiem, że...
Pnącze
z kwiatami wieloletnie na balkon, na kratkę, problem z kotami obok. Coś, co kwitnie i się pnie i wieloletnie jest.
No coś
groszek jaki... się pnie, ale nie jest chyba.
Jest groszek wieloletni.
Sam posadziłem, mówię jak głupek, no przecież sam sadziłem w zeszłym roku i pięknie.
Może być, no, że też nie wiem, na której strony ma pan balkon, bo to też jest bardzo ważne, bo oczywiście większość takich roślin kwitnących, pnących, no niestety lubi słońce. Bardzo polecam, ja kocham wszystkie różne powojniki. W Polsce akurat, Polska jest takim bardzo ważnym krajem, jeżeli chodzi o powojniki, bo bardzo dużo w Polsce powojników jest hodowanych, różnych odmian. Są piękne odmiany Polish Spirit grupy Viticella, który dosyć
A
późno
to dla
kwitnie.
Pełnoletnich Polish Spirit...
Słucham?
To dla pełnoletnich tylko Polish Spirit.
A, pan chyba jest pełnoletni, skoro ma swój balkon. Myślę, że już to ma więcej niż 18 lat. Także to jest piękna właśnie odmiana, gatunek, odmiana powojnika. To jest powojnik, który kwitnie dopiero we wrześniu, więc można na przykład go sparować, no powiedzmy, z różą pnącą, która kwitnie wcześniej. Potem będą kwitły w tym samym czasie, bo będą tak jakby się zachodzić, będą pięknie razem wyglądać. Są powojniki, które kwitną wcześniej jeszcze. Są też powojniki, które trudno zabić. Na przykład tangucki. Ma bardzo ładne, mało żółte kwiatuszki. Świetny. Potem jak kwiatuszki opadają, to zostawiają po sobie takie śliczne nasiona, no takie główki nasienne, tak? No bardzo dużo jest, tak jak mówiliśmy, czyli mamy róże już odfajkowane, mamy róże, mamy powojniki. Oczywiście można uprawiać ten groszek wieloletni. On też jest świetną rośliną, bardzo, bardzo łatwą w uprawie. On co roku wraca, on się nie boi żadnych mrozów. Jeżeli chodzi o koty, to nie wiem, jakie koty mają podejście do roślin pnących się. Jeżeli pan na przykład mieszka w miejscu, gdzie jest bardzo gorąco, to jest od południowej strony, jest naprawdę upał, to można też się pokusić na glicynię, czyli wisterię, bo one są fajne, jeżeli chodzi o koty, dlatego, bo wisterie będą, na dole mają tak jakby pień i dopiero później mają jakieś tam kwiaty i liście. Taka jedna uwaga, jeżeli państwo się zdecydujecie na wisterię, czyli glicynię, to kupować tylko rośliny, które mają już kwiatki i które są kwitnące w tym czasie, także no to będzie już niedługo, bo to będzie maj, czerwiec. Bo czasami jest tak, że niestety kupuje się glicynię, która nigdy nie zakwita z jakiegoś powodu. To są takie tajemnicze rośliny. No dużo jest takich roślin. Jest też bardzo dużo roślin jednorocznych, pięknych, które bardzo łatwo raz się wsadza do gleby i one potem niesamowicie pięknie rosną, na przykład tunbergia.
Tutaj mamy pytanie kolejne zagraniczne. Słucham państwa z Dortmundu. Fantastyczna audycja w każdy poniedziałek obowiązkowo. Co z ziołami w mieszkaniu? Dlaczego zachodzi proces gnicia ziemi i latają małe muszki? Dziękuję. Ja przy okazji też nastawiam uszy, bo do szczypioru mi się znowu dobrały. Te małe muszki. No,
no to jest no po prostu, to, ta ziemia jest za mokra po prostu. Ta ziemia jest za mokra i ta roślina nie pobiera. Ona na pewno, a nie jest? Panie Tomaszu, no wydaje się,
bo podlewam wodą z kiełków.
No niestety, one są jeszcze, no nie wiem, czasami, no musi być proporcja. Po pierwsze, ta roślina w doniczce musi być duża, żeby pobierać tak szybko tą wodę z doniczki, jak my to podlewamy, prawda? No i wtedy, no wchodzą te muszki, to są takie muszki właśnie, które są bardzo często i one są nie tylko przy jakichś takich uprawach doniczkowych w mieszkaniu, ale też bardzo często one są powodem różnych problemów, na przykład w tunelach foliowych, czy w szklarniach, czy w jakichś takich rozsadach właśnie wewnątrz. Dlatego, bo jest mały przewiew powietrza, bardzo łatwo właśnie te donice robią się takie troszkę, ta ziemia w nich jest mokra, ciężka. No jeżeli to są jakieś takie zioła, które warto przetrzymać, jeżeli pan chce, żeby one przeżyły.
No mi tak tymianek też wykończył. Miał
no
taki
bo
piękny,
tymianek jest typową rośliną, która uwielbia bardzo lekką, przepuszczalną glebę. Tymianek, rozmaryn,
albo w często,
lawenda,
albo w
to wszystko na lepie będzie rosło dosłownie w piasku, naprawdę. One nie potrzebują ani jakichś dużych zasobów składników pokarmowych, ani jakiejś mokrej ziemi. Broń Boże, to są rośliny wszystko, które uwielbiają ubogą, suchą ziemię. Więc pan z Dortmundu, jeżeli to są...
Gnicie ziemi wynika z przelania.
No tak. Jeżeli mamy jakieś tam takie problemy, to jeżeli pan chce zatrzymać te ziółka, nie chce pan tego wyrzucić do śmietnika, to proszę te roślinki wyjąć z tego podłoża, które pan teraz ma, bo te podłoża, które są ze sklepu, to nie są za dobre, tak po prostu same ze sobą. Te podłoża trzeba zmieszać. Jeżeli sadzimy potem właśnie takie jakieś rośliny śródziemnomorskie, a te zioła właśnie są roślinami śródziemnomorskimi, to koniecznie zmieszać z tym jakiś piasek, nawet taki piasek, który, no nawet to jest bardzo dobry piasek. Drodzy państwo, teraz tego piasku jest dużo w sklepach. Można, taki piasek do piaskownicy dla dziecka. Kupić sobie taki, każdy ogrodnik powinien mieć takie opakowanie, woreczek takiego piasku i właśnie mieszać dla wszystkich roślin, które nie tolerują takiej mokrej ziemi. Szczególnie tych wszystkich ziół wieloletnich, no i cebulek różnych, bo rośliny cebulkowe też bardzo nie lubią takiej ciężkiej ziemi. Pan mówi, że panu szczypiorek, tak?
Te muszki właśnie wylatują. One chyba korzenie podgryzają.
No tak, no to nie muszki, tylko ich dzieciątka.
Dzieciątka.
Tak, tak, tak. I właśnie wtedy to roślinka umiera. To jest najgorsze, bo tam te muszki
to... Pięknie ten szczypior i nagle go coś przyblokowało. Patrzę, znowu są te
dranie małe
latające.
Te muszki to jest tylko wyznacznik, że jest. No, ale niestety... I to też się nic nie zrobi, bo coś się dmuchnie, one sobie olecą, potem przylecą, jak pójdziemy gdzieś tam do kuchni, nie? Także musimy dbać o tą ziemię. Ona musi być bardzo, bardzo dobrze przepuszczalna i też nie podlewajmy za dużo, nie?
Bez wymieniania sklepów pan Krzysiek pyta, gdzie można kupić czosnek niedźwiedzi w cebulkach. Ja widziałem czosnek niedźwiedzi, jeśli mogę podpowiedzieć od siebie, w sadzonkach, na targowisku, na zielonym rynku sprzedawanym.
Tak, ja państwu proponuję, żeby kupować takie rośliny jak czosnek niedźwiedzi, to właśnie w zielonym, że tak powiem, czyli jak już mają liście. Był czosnek niedźwiedzi teraz w Lubaniu i bardzo, w ogóle mnie to serce cieszy, bo ludzie zawsze oblęgają te stanowiska z ziołami, z tym, tam właśnie też był ten czosnek. Bardzo się cieszę, bo to są bardzo, bardzo popularne nadal rośliny, ale mogę państwu podpowiedzieć, że właśnie w Renku, będzie ta wystawa wiosenna, to zazwyczaj w Renku jest Olga Dąbrowska z Wipsowa, ze szkółki Bylin z Wipsowa i ona zazwyczaj ma czosnek niedźwiedzi, więc takie sadzonki też sprawdzone, bo sama u siebie w lesie posadziłam i się pięknie teraz rozsiewają, że teraz już nawet nie potrzebuję kupować, bo teraz właśnie on u mnie ma piękne liście. Nie ma jeszcze kwiatów, ale my liście wcinamy, bo mają świetny smak takiego ostrego czosnku. Także ja proponuję w zielonym, tak jak pan Tomasz mówi, że można na targowisku kupić na pewno na tych wszystkich wystawach ogrodniczych i kolejna wystawa jest w maju w Renku.
Nie działają światła, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu podwale przedmiejskiej Okopowa, pisze pan Maciej. Dziękujemy za tę informację. I jeszcze pytanie, może zdążymy, dotyczące konwali, która nie chce kwitnąć. W liście idzie, a kwitnąć.
A ciekawa jestem, czy ta konwalia po prostu nie jest jej za dużo w jednym miejscu. Czy nie warto było tego rozdzielić? Bo czasami tak mają rośliny, bardzo często tak mają rośliny.
Krzaczek konwali rozrósł się, lecz tylko liście, a kwitnie tylko jeden, ten pierwszy. Co robić, by inne też kwitły? Pyta pani Ewa.
Jeżeli on się rozrósł, to ja bym go podzieliła. W ogóle teraz wszystko, to, drodzy Państwo, teraz można wszystko dzielić. Jeżeli wyjdziecie do ogrodu i zobaczycie, że coś kochacie, jakąś roślinę, ale ona już jest duża, wykopcie ją, podzielcie na 4, na 3, na 2 albo na 8 i będziecie mieli pełno roślin. Ja już moje ręce zacieram, bo ja będę moje ciemierniki dzieliła, będę dużo rzeczy dzieliła, bo teraz jest świetny moment. Będziemy brać właśnie, będziemy mówić o tym w przyszłym tygodniu. Bardzo łatwo jest rozmnożyć samemu roślinki bardzo małym kosztem, na przykład przez sadzonkowanie. I to również się tyczy ludzi, którzy mają balkon, tarasy albo roślinki w mieszkaniach. Bardzo łatwo jest zrobić takie sadzonki. Ja będę robiła sadzonki w tym tygodniu z dali.
Pan Tomek pisze, że cieszy się paprykowo, niech tylko koloru dostaną, to zjawi się on oraz krzaki.
Dobrze. No to niech pan tylko nam da znać, nie? Wcześniej, żebyśmy wiedzieli, żeby ja też papryczki swoje dla pana przywiozła.
Patrzę na zegar z niepokojem, bo tradycyjnie powoli czas nam się kończy, ale jeszcze może zdążymy przynajmniej jedno pytanie. Czy można teraz przycinać żywotniki, pyta pani Klaudia.
Nie jestem specjalistą od żywotników. Nie wiem, czy jeszcze. Nie wiem, to musi pani naprawdę, nie chcę pani tutaj, że tak powiem, nakłamać, bo zazwyczaj, no nie wiem. No nie mam w ogóle żadnego żywotnika w ogrodzie i nie mogę pani pomóc niestety.
603-06-06-06. Nasz SMS-owy numer do Państwa dyspozycji. Wpada mnóstwo pytań. Pani Małgorzata pisze, na dużym słonecznym balkonie mam kwiaty, czasami zioła. Często pod koniec lata są atakowane przez mączniaka i niestety idą do śmietnika. Pozdrawiam.
A to znowu sucho jest, nie? To jest znowu sucho. Ciężko jest, no ale...
A jak to zrobić, żeby ani nie za mokro, ani nie za sucho, ani ta ziemia nie za mało przepuszczalna, ani za bardzo przepuszczalna? Nie jest łatwo.
To znaczy jest trudno, jeżeli używamy podłoża właśnie ze sklepu, dlatego, bo to podłoże to nie jest ziemia, prawda? To nie jest normalna ziemia. To jest zazwyczaj torf odkwaszony i to strasznie łatwo wysycha. No niestety, w ogóle w takiej ziemi nie można robić. To jest tylko ziemia tak naprawdę do doniczek, ale też, kurczę, ja zawsze tą ziemię zawsze mieszam. Albo, drodzy Państwo, możecie bardzo łatwo pozyskać ziemię z kretowisk, sobie zmieszać z taką ziemią z worku. Do tego, jeżeli roślina lubi mieć raczej suche nóżki, czyli nie lubi za bardzo takiej mokrej ziemi, troszkę tego piasku. Trzeba sobie robić mieszanki i w końcu Państwo coś wypracujecie. Podnoście doniczki, jeżeli jest ciężka, to nie podlewajcie, tylko podlewajcie, jak jest lekka.
Metodą prób i błędów, ale ja tak ratuję się, że jeżeli już się źle z tym dzieje, to ciach, ścinam i suszę i wtedy te zioła mi przynajmniej w tej formie
ratują. Oczywiście.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękujemy
do
bardzo.
Do usłyszenia.